Dziękuję ojcom za zaproszenie. Zawsze, kiedy mam mówić do małżeństw, przypominają mi się te różne pytania, które świeccy stawiają. Co ksiądz może powiedzieć o małżeństwie? No, rzeczywiście, jedno małżeństwo obserwowałem, moich rodziców, przez 20 lat, z bliska. To jedno troszkę znam, ale z autopsji nie. No, my się bronimy, księża, że nie trzeba być dobrym kardiologiem, żeby chorować na serce. Można nie chorować i być dobrym kardiologiem. Jeszcze się niektórzy bronią. A czy ktoś widział drogowskaz, który chodzi? Czy ktoś widział drogowskaz? Tylko pokazuje. My jesteśmy takie drogowskazy. Ale mamy też chodzić. Pan Bóg na to wpływ. Tego od nas wymaga, żebyśmy byli świadkami tego, co mówimy. W zasadzie to ja powinienem sobie usiąść, a państwo powinniście podchodzić do mikrofonu i mówić mi świadectwo. To było bardziej prawidłowe. No, ale skoro już tak jest. Proszę państwa, dlaczego księża się tym zajmują? Dlatego, że małżeństwo wymyślił Bóg, powiedział, jakie ma być małżeństwo, co to jest dobre małżeństwo i kazał nam to głosić. I to jest z jego nakazu i z jego mandatu. Poza tym ja jestem przerażony często, jak małżonkowie się nie znają. Mieszkając pod jednym dachem. Miałem jakąś taką historię, że przyszło do mnie para małżeńska pogadać o problemach. No i zaczęli się kłócić. Dość szybko. Więc kłócą się. Ja tak patrzę, jak ta kłótnia małżeńska z bliska wygląda. W końcu mówię, to chyba nie ma sensu. Może pani poczeka na chwileczkę na korytarzu, ja pogadam z mężem pierw. Proszę bardzo, oczywiście wyszła. Kiedy tylko wyszła, po jego twarzy popłynęła łza. Ja mówię, czy pana żona widziała kiedyś tę łzę? Nie. I nie zobaczy. Nie, i nie zobaczy. Właśnie nie widzimy pewnych rzeczy, takich oczywistych. Wpadamy w jakieś skrajności. Proszę państwa, problem polega na tym, że wiele kobiet nie wyszło za swojego narzeczonego, tylko za wyobrażenia o swoim narzeczonym. I oni widzą dwie różne rzeczy. On widzi może w małżeństwie ognisty seks, a ona widzi, jak sobie o 17:30 siadają przed telewizorem, jest M jak miłość i ona zrobi cappuccino i tak w narożniku się przytulą do siebie, a po M jak miłość będzie powtórka M jak miłość i sobie jeszcze posiedzą tak. A on widzi z kumplami się na meczu piłkarskim, prawda? Więc my widzimy różne rzeczy. Podobnie jak narzeczeni klęczą przy ołtarzu, to już jest różnica, bo on patrzy na swoją narzeczoną i mówi, żeby ona była cały czas taka sama, że miała takie włosy, takie ramiona, takie. A ona patrzy na niego i mówi, żeby on się zmienił. Żeby trochę spoważniał, żeby nie tylko te mecze i piwko z kumplami, tylko żeby się spoważniał. No to rozjazdy są. Proszę państwa, widzimy, co chcemy. Ja będę często podkreślał w tej konferencji dzisiejszej, to jest nieprawdopodobnie, jak mężczyzna i kobieta są różnymi istotami. Niby mamy dwie ręce, oczy, uszy, no różnice widać w budowie ciała, różnice w budowie, w głosie, poznać, czy rozmawiać z kobietą, czy z mężczyzną, ale jeśli chodzi o ducha, to jesteśmy w ogóle dwa odległe krańce kosmosu. I dlatego trzeba o tym pamiętać, żeby się tego drugiego krańca kosmosu nauczyć, przyglądać i szanować tą odmienność, a nie wszystko porównywać do siebie. Nie wszystko porównywać do siebie. Jesteśmy kolosalnie różni. Pan Jacek Pulikowski, może znany wielu z was, duszpasterz rodzin z Torunia, on ma prawo dużo mówić, bo ma żonę i trzy córki. Świecki człowiek. Ale pan Jacek Pulikowski opisuje takie sytuacje, kiedy ktoś przychodzi do niego i mówi, kobieta przychodzi i mówi, mój mąż jest potworem. Potworem, księdza, ja mam dowody. To po co pani za takiego wyszła? A on nie był taki. No to przy pani się stał. A zapada takie kłopotliwe milczenie. No, jak to jest? Ludzie się wstydzą przyznać, że oczekiwałem idealnego partnera, że naiwnie myślałem, że on się zmieni po ślubie. Nie, raczej nie. Więc to jest bardzo trudna misja. Pan Pulikowski mówi, fizycznie każdy mężczyzna pasuje do każdej kobiety. Oczywiście pomijam kwestię choroby, impotencji. Pomijam kwestię różnych gustów w erotyce. Tutaj mogą być różnice, trzeba się dogadać, trzeba pójść na paktowanie. Ale fizycznie każdy mężczyzna pasuje do każdej kobiety. Natomiast psychicznie absolutnie żaden mężczyzna nie pasuje do żadnej kobiety. Absolutnie. I dlatego na przykład powierzanie rozwiązywania problemów kobiety mężczyźnie jest ryzykowne. Ryzykowne. Pewna pani powiedziała do męża, wiesz, wyskoczę do supermarketu, wezmę samochód, podjadę, bo śnieg taki jest. No i ujechała 500 metrów i samochód stanął, zepsuł się, w ogóle się ciemny się zrobił, światła pogasły. Wróciła do domu, no i została męża w takiej przytulance z sąsiadką. Jest druzgotana, pisze do gazety, opisując całą sytuację. A w gazecie facet odpowiadał na pytania kobiet i mówi, Niech pani pisze, co mam teraz zrobić w tej sytuacji? Co mam zrobić? A facet odpowiada, sprawdzić system elektryczny. Może akumulator coś? Czy... Dziewczyna wsiada z chłopakiem do samochodu i mówi, kochanie, zapomniałeś, ale dzisiaj mija rok, jak jesteśmy razem. A on posmutniał, kurczę, rok, wszystko się chyba wylało, wszystko wywietrzało. A dlaczego tak sądzisz, że wszystko wywietrzało? Przecież jesteśmy ze sobą. Nie, ja mówię o tym, że rok temu samochód do przeglądu dawałem i zapomniałem dzisiaj też go dać do przeglądu, bo... Proszę Państwa, jeden eksperyment widziałem na własne oczy. Byłem zaproszony na imieniny, takie polskie zwykłe imieniny. Na stole chlebek, ogóreczki, grzybki, wędlinka, tam sałatka, Coca-Cola, orężada, pół litra w karafce, no i takie zwykłe imieniny, tam się polewa się. W pewnym momencie stół się złożył, te kołki puściły tutaj i wszystko leci tam w otchłań. Panie, za grzybki, za pomidorki, za chlebek. Gdzie spotkały się dłonie mężczyzn? Proszę Państwa, to nie było ćwiczone. To jest po prostu to, co my widzimy. My widzimy różne rzeczy, absolutnie różne rzeczy. Może jest trudne. Proszę mi wierzyć, ja im jestem starszym księdzem, tym mam większy szacunek do małżonków. To jest trudna robota. Młodzi nieraz, jak przeżywają przygotowanie do ślubu, to mówią, i ksiądz jeden powiedział na spotkaniu dla narzeczonych, jak będziecie mieli kryzys, przepraszam, o kim ksiądz mówi? No będziecie mieli ciche dni. Jakie ciche dni? Moja dziewczyna i ciche dni? Przecież to niemożliwe. Jak będziecie mieli ciche dni, to oni naprawdę wierzyli, że ich małżeństwo będzie idealne i bezbłędne. To psychoterapeuci nieraz sugerują ludziom, że jak będą chodzić na psychoterapię, to nie będą w życiu cierpieć. Nie, jeszcze takiej psychoterapii nie wymyślili. Małżeństwo jest trudne. Ktoś powiedział, że małżeństwo to jest taka sytuacja, jakby wściekłego kota i wściekłego psa wrzucić do łodzi podwodnej, zamknąć drzwi, puścić ich w rejs dookoła świata i dzwonić co tydzień, co u was słychać. Bo narzeczeni mówią tak, co trudne, no. Się rano wstaje, się idzie do pracy, z pracy się dzwoni, czy kupić ser, czy też bułki, się przychodzi do domu, się je obiad, się ogląda telewizję, się śpi, bez grzechu już, można ile wlezie. Kiedyś w takim małżeństwie, w którym taka posucha erotyczna zawitała, mąż w pewnym momencie leżał obok żony i tak gwałtownie się obrócił do niej, objął ją ręką, tak przyciska mocno, ona, no nareszcie, kochanie, cicho, pilota szuka, mówi. Więc trzeba ostrożnie, ale jest to naprawdę trudne. Z dwoma zdaniami się zgadzam. Dobre i udane małżeństwo jest to cud i dowód na istnienie Pana Boga. Autentycznie. Przeżyć przy tych różnicach, kolosalnych różnicach, przeżyć ze sobą 60 lat, a są takie małżeństwa, to jest dowód na istnienie Pana Boga. I tylko, bo proszę Państwa, pamiętacie osoby starsze, chociaż tutaj nie widzę, bo jak się kupowało samochód w Warszawie, Syrenkę czy Wołgę za komuny w Polsce, to się dostawało komplet kluczy. Że jak coś się zepsuje, to żeby tam ponaprawiać. Mój kolega kupował jakiegoś Opla już nowego i mówi, a gdzie jest komplet kluczy? A on nie ma, po co panu komplet kluczy? No żeby coś naprawiać. Panie, nie dotykaj pan tego samochodu. Jak się coś stanie, to na lawetę i do serwisu. A on chciał naprawiać klucz. Proszę Państwa, broń Boże, nie naprawiajcie małżeństwa. Że Pan Bóg to dobrze zrobił, ale chce przeregulować troszeczkę. Nie naprawiajcie małżeństwa, bo się może stać źle. Taka anegdotka. Pewne małżeństwo miało właśnie 60. urodziny. On i ona, rówieśnicy byli. I 25 lat po ślubie. I przyszedł anioł i mówi, bardzo pięknie żyjecie, Bogu się podobacie. Nagroda dla was będzie ekstra. Co chcecie? Ta pani mówi, ja chciałam zawsze podróż dookoła świata. Anioł mówi, nie ma problemu. Wyjął bilety już, rezerwacje hoteli. Dla pana też już mamy bilety, rezerwacje. A on mówi, a ja nie chcę dookoła świata. Nie chce pan? A czego pan sobie życzy na 60. urodziny? Chciałbym mieć żonę 30 lat młodszą. Nie ma sprawy. Anioł go dotknął i facet miał 90 lat. Proszę Państwa, to jest... Jak zaczynamy majstrować przy czymś, na czym się nie znamy. Naprawdę to my panowie mamy kłopoty z pytaniem i z proszeniem o pomoc. Facet jest dumny, on sam da radę sam. Wjeżdża, jedzie z żoną, z rodziną gdzieś tam do jakichś znajomych, wjeżdża w uliczkę, żona mówi, ty, to jest jednokierunkowa. Nie szkodzi. wjeżdżają dalej już między jakieś ławki, piwnicy, piaskownice. Może kogoś zapytamy, dam sam radę. Już do śmietnika wjechali, już. No to zapytaj kogoś, no to zapytaj. No właśnie, to jest ten kłopot, że nie wstydzić się pytać, szukać. Tylko ja sam dam radę. Nieraz imię mężczyzny brzmi, ja sobie sam poradzę, imię kobiety, ja nikogo nie zadowolę. Proszę Państwa, żeby być mężem i żoną, to trzeba się wyrzec. Zaraz jeden z księży w Opolu ładnie zauważył, dwojakie znaczenie słowa wyrzec się. Ja się przed Państwem od 10 minut wyrzekam, czyli wypowiadam, gestykuluję, opowiadam dowcipy, mówię jakimś językiem. Już Państwo, wielu z Was może o mnie coś powiedzieć. No taki ksiądz, taki. Wyrzekam się. Prezentuję się. Ale żebym ja się wyrzekł, że jestem księdzem katolickim, to ja się muszę wyrzec żony, dzieci, domu. Jak powiedział, proszę Państwa, przepraszam, kończę, bo żona na mnie czeka. To jakim ksiądz jest księdzem? Ksiądz katolicki jest bez żony. Jeśli chcesz być mężem, to musisz się wyrzec kilku pań. Kiedyś mi jeden chłopak powiedział, proszę księdza, w chwili ślubu to nie jest problem, że tutaj ta moja narzeczona. Na kościele jest 30 dziewczyn, które jeszcze by ewentualnie były chętne popertraktować. I problem nie jest, że ja się z nią wiążę, tylko ja z tamtymi zrywam. I mówię żonie, że ja się z żadną kobietą nie będę spotykał za twoimi plecami i miał jakieś tajemnice z kobietami, pomijając ciebie. Wy się też musicie wyrzec. Wyrzec się. Proszę Państwa, nieraz mama bierze 13-letniego chłopca na kolana i mówi, musisz być dorosły, pamiętaj, musisz być dorosły. Proszę Państwa, albo go głaszczemy w pogłówce i on jest dzieckiem, albo jest dorosły, ale musi się Pani czegoś wyrzec. Jest takie zjawisko, ono jest marginalne, że kobieta w wieku 35-40 lat zaczyna być znudzona małżeństwem. Seks już przebył swoją atrakcyjność. Nawiasem mówiąc, faceci pytają kumpla z pracy, który wziął ślub w sobotę. No jak było, stary, jak było? A co, chodzi wam o seks? Przereklamowany. Więc taka kobieta 35-letnia, trochę znudzona małżeństwem, idzie w religię. Zaczyna kupować religijne książki, coraz więcej, gazety religijne, tam z księżmi się umawia. Poznaje siostrę zakonną, która ma 35 lat i jej się znudziło życie zakonne trochę. I się zaprzyjaźniają. Ona z wypiekami twarzy słucha, siostra zakonna, jak to jest w tym małżeństwie od tej strony. A potem ta dziewczyna słucha z zapartym tchem, jak to jest w klasztorze. I najbiedniejszy jest mąż, który ma taką żoną zakonnicę w domu. Przychodzi w nocy do żony. Wiadomo, po co facet przychodzi w nocy do żony. A tu świece się palą. Ikony poustawiane. A ona mówi, odmówimy różaniec. Tajemnice bolesne. Proszę Państwa, albo żona, albo... Jest ładne powiedzenie. Wielu facetów zdradziło żonę z pracą. Wiele kobiet zdradziło męża z kościołem. W sensie, że cały dom poszedł do tyłu, w ogóle jest nieważne, tylko kościół, po księża. Nie. Ja się pytam nieraz, kiedy ostatni raz byliście na dancingu? O Jezu. To ma się ładnie ubrać, umalować, iść na dancing. Ma się się troszczyć. To wiem, co powiecie, proszę, ale dzieci. Dopóki dzieci nie było, to żeśmy jeszcze nieraz tam się buteleczkę wina sobie wypili wieczorem, ale to potem nie ma czasu. Proszę Państwa, 5 minut na ten temat. Relacja z mężem jest ważniejsza od relacji z dziećmi. Proszę mi wierzyć, to powiem jest ogólne trochę. Jak jest dobre małżeństwo, to raczej z dziećmi będzie dobrze. Będą dobrze wychowane, jak jest dobre małżeństwo. Nam się wydaje, że powinniśmy się przede wszystkim zająć dzieckiem, bo taki malutki, taki nieporadny. Stary to sobie poradzi, tam w kuchni mu powiem, na którym garku co jest, on sobie tam zje. Niektórzy mówią, miejsce współczesnego mężczyzny oparte o lodówkę utylizuje odpady z ostatniego tygodnia. A to dzieciątko trzeba wypudrować, trzeba wysmarować tymi oliwkami wszystkimi. Ono płacze w nocy, takie małe. Stary to tam sobie poradzi. I ten stary tak idzie na bok, że jak córka czy syn potem już idą na studia, wyjeżdżają, żona patrzy, po kuchni się jakiś facet kręci. O rany, czy ty przypadkiem nie jesteś moim mężem? Patrz, jak zapomniałem zupełnie. Cześć, siadaj, co u ciebie słychać? Jak tam te 25 lat samotności przeżyłeś? Bo jest to niekiedy 25 lat samotności. Proszę Państwa, relacja z dzieckiem w 99% będzie dobra, jak on jest niemowlakiem. Będzie dobra. Nie popsuje się. A z facetem może się szybko popsuć, szybciutko. I dlatego trzeba się troszczyć, bo z dzieckiem to jest naturalne, no jak dziecko znane jest na mamę, jak mama nie nakarmiła, to by dziecko umarło. To jest w ogóle zależność już stuprocentowa. Z mężem masz sakrament, z dzieckiem nie masz sakramentu. Dzieci odejdą z domu, mąż zostanie. I dlatego to jest takie ważne. Nawet, proszę Państwa, taki drobiazg. Jestem przekonany, że w Waszych domach jest tak samo. Jak się dziecko urodzi, to wszyscy już zostaje babcia, dziadek, rodziców. I dzieci zaczynają mówić do swojego taty, mamy dziadek i babcia. Te dziadek, posuń się. Przecież to nie swój dziadek, to jest swój tata. Dlaczego relacja do ojca nagle zostaje zniszczona, bo to wszystko to dziecko. Dziecko jest bardzo ważne, ale musi znać swoje miejsce w szeregu. Ja miałem wielu wujków, z 5, 6, i wszyscy mówili do babci, babcia, tylko jeden mówił mamo. I to zawsze, o Jezu, to jest mama wujka. No tak, to jest mama wujka, a nie babcia wszystkich. Dlatego to jest tak niby taki drobiazg, ale pokazuje, jak należy szanować tę relację i się o nią troszczyć, nad nią czuwać. Powtarzam, syn czy córka dobrych, mądrych rodziców żyjących w zgodzie, w miłości, będzie raczej dobrym człowiekiem, chociaż no, są przypadki takie jak, to są prawdziwie fikcyjne, literackie, noce i dnie, że rodzice byli porządni, a Łukaszek był taki sobie. Więc to różnie bywa. Proszę Państwa, dlaczego małżeństwo jest takie ważne? Dlatego, że ma za zadanie spełnić największą potrzebę nas wszystkich. Potrzebę dowartościowania, potrzebę tego, żeby uwierzyć w to, że jestem ważny, skoro drugi człowiek poświęcił mi swoje życie. Szatan się stara o to bardzo wcześnie, żebyśmy dostali kopa w serce. Ja tak mówię, to dość brutalnie, ale to jeszcze brutalnie wygląda. Szatan chce nam bardzo szybko wmówić, że jesteś beznadziejna, głupia, gruba, że jesteś tępy, inni w ogóle działają super faceci, tacy, a ty taki jakaś ciamajda, niedojda. Kiedyś żona mówi do męża, ty jesteś taka niedojda, taka niedojda z ciebie. Że jakby były mistrzostwa świata niedojd, to byś zajął drugie miejsce. A on mówi, a dlaczego drugie? Bo jesteś taka niedojda. A kiedy się to dzieje? Proszę Państwa, ojciec Efraim, to jest mądry człowiek, napisał kiedyś w jednej książce coś, co mnie zwaliło z nóg. Każdy z nas pamięta moment swojego poczęcia. Znaczy nie pamięta, jak tatuś z mamusią współżyli, bo nie miał wtedy rozumu, nie miał oczu, nie miał uszu, ale duch człowieka pamięta, czy został przyjęty z miłością. Jeśli mąż i żona współżyją i mają w głowie tylko jedno, żeby nie było dziecka, uważaj, rób tak, żeby nie było dziecka, ale sprawdzałaś? Dobrze? Tak, dobrze. A tu nagle dziecko się pocznie, bo chwała im, że nie zabiją. To taki dzieciak potem przez całe życie mu się wydaje, jak już nawet jest dorosłym mężczyzną czy kobietą, że nikt go nie chce. Przyjdzie na studia, a wszyscy mówią, chodź, siadaj. Nie, pójdę, bo wam przeszkadzam. Ale co przeszkadzasz? Głupi jesteś. Siadaj, wypij kawuchę, pogadamy. Nie, wy mówicie tak tylko przez grzeczność. Ale jaką grzeczność? Naprawdę cieszymy się, że jesteś. Wy tak mówicie z litości. Psychoterapii zarabiają na nich miliardy dolarów. Nie miliony, miliardy na tych ludziach. I są przekonani. Potem, proszę Państwa, ja mówiłem o tym momencie poczęcia. Potem następuje 9 miesięcy arcyważnych dla dziecka, w których ono wyczuwa, czy rodzice są spokojni i rozradowani jego przybyciem, czy są wkurzeni jego przybyciem. Nawiasem mówiąc, proszę Państwa, najczęściej przeciętne małżeństwo, mówię o małżeństwach, które nie stosują nauki kościelnej kościoła, najwięcej forsy w życiu wydaje na zabezpieczenie się nie przed złodziejem, nie przed chorobą, nie przed nieszczęściem, przed dzieckiem. Pomóżcie sobie 40 lat życia płodnego kobiety i ile pigułek na to pójdzie, ile pójdzie wizyt u ginekologa, żeby tylko nie było dziecka. I potem takie dzieci są często też niekochane przez rodziców. Oczywiście rodzice, wersja oficjalna, ale cieszymy się, Bóg dał nam drugie dziecko, Michałek, czy tam, jaki fajny, a w głębi duszy ten gnój mi popsuł moje plany wszystkie. A teraz siedzi na środku na nocniku i się śmieje jeszcze. Tak się rodzi mentalność przeciwko życiu. Nie jeden chłopak, mężczyzna, jak się dowiedział, że jego partnerka jest tak zwana, partnerka jest w ciąży, od razu, to czegoś nie uważała, to ty durniu, boś mnie namawiał, to po co żeśmy tego, to bierzemy ten ślub, nie bierzemy tego ślubu, no to bierzemy, no to trzeba załatwić, jedziemy do twojej matki, matka ich ochrzaniła, druga matka też się ochrzaniła, no biorą ten ślub i potem się dziecko rodzi jakieś nerwowe, mówią Czernobyl, ja. A inna wersja, jedna pani mi opowiada, że mąż przyszedł z pracy, ona podeszła do niego, przytuliła się, mówi, kochanie, jest nas już troje. On mówi, nie ruszaj się, ruszaj się, głęboko oddychaj. Wziął ją na ręce, zaniósł do łóżka. Zaraz pójdę po Rafaello. Będziesz jadła tylko Rafaello w czasie ciąży. Poczekaj, kopię już? A on mówi, durniu, to są 3-4 tygodnie. Kopię. Lewandowski, normalnie Lewandowski. Ona mówi, tak się cieszył, jak gówniarz się cieszył, po prostu chodził koło niej, perfumy rozpylał, żeby było słodkie dziecko. I to dziecko czuje, że się urodzi w świecie, gdzie nie było Czernobyla. Także bardzo. A potem, proszę Państwa, a potem może komuś z Was się zdarzyło usłyszeć, jak rodzice rozmawiali w kuchni wieczorem i nie zamknęli drzwi. I ojciec mówi, miał być chłopak, dobra, niech będzie dziewucha. Zakłada jej spodnie, dżinsy, prowadzi do garażu, będziesz pomagać tatusiowi naprawiać silnik, a w ogóle to jesteś Wojtek. To są tacy ludzie, którzy takiego dostają hopla na punkcie niezrealizowania planów. Idzie dziewczynka z mamusią, sąsiadka mówi, to pani dziecko? Moje. A widzi pani, takie śliczna dziewczynka, a tak pani nie chciała tego dziecka. To się pamięta przez 50 lat, się pamięta te teksty. Jedna dziewczyna, już dziewczyna, 20 lat, wstąpiła do klasztoru, dostaje któregoś dnia telefon. Mama dzwoni, idź odbierz. Podchodzi do słuchawki, matka mówi, słuchaj Beato, babcia umarła w nocy. Gdybyś nie poszła do klasztoru, babcia by nie umarła. Takie córko morderczynio, błogosławię ci na całe życie. I człowiek dostaje kopa, to tak boli strasznie. Państwo wiecie, o czym ja mówię. Ktoś ci powiedział, że jesteś brzydka, ojciec ci może powiedzieć, że jesteś taka pryszczata, dziwna, że cię nikt nie pokocha, wiesz, nikt z tobą nie będzie chciał żyć cały czas. To jest przekleństwo, które się nosi, Boże, przez wieki. I co wtedy człowiek robi? Wymyśla swoje fałszywe ja. Eksportowe ja. Ja wam pokażę. Śmiejecie się ze mnie? Nie chcieliście mnie? To będę miał same piątki na ty. Nauczę się trzech języków. Rozumiem handel zagraniczny, politologię i dziennikarstwo. Wybuduję jeden dom, a sobie drugi strzelę z basenem. I będziecie chodzić i tego się ślinić z zazdrości. I ten człowiek poświęca całe życie, żeby go lubili, żeby go kochali. Zakłada cudze maski, prezentuje się w jakiś sztuczny sposób. I jest mu z tym wszystkim tak strasznie ciężko. Jak Dawid miał walczyć z Goliatem, to założyli mu zbroję Saula. On się w niej nie zabił. On taki mały chłopak, a ta zbroja była dla chłopa. Więc powiedział, ja dziękuję za tą zbroję. Wziął kamień i rozwalił łeb Goliatowi. Proszę Państwa, wielu z Was chodzi w garniturach nieskrojonych na Ciebie. Jeden chłopak mówi, proszę księdza, ja jak rozmawiam z matką, to potrafię jej powiedzieć, głupia jestem, odczep się ode mnie, mam swoje życie. Potem idę do mojej dziewczyny, kładę jej głowę na kolanach i mówię, pocałuj swojego rycerzyka. Potem siadam z kumplami przy piwie i mówię, ja się duszę w tym kraju, ja muszę wyjechać z Polski do Stanów, bo ja chcę zrobić great business. A potem przychodzę do księdza i drżę ze strachu, czy mi ksiądz rozgrzeszy z ostatnich moich numerów. A ja mówię, który ty jesteś prawdziwy? Ten, co z matką rozmawia? Ten, co z dziewczyną rozmawia? Ten, co z kumplami? Czy ten teraz? Nie wiem, proszę księdza. Do wyboru, do koloru. Ja mogę być każdy. Budujemy fałszywe ja. Mamy swoje ja, takie właśnie to ukryte głęboko, tego chłopca czy dziewczynki, która się boi. Proszę Państwa, wielu z nas ma w tej chwili w środku chłopca 3-letniego, 4-letniego, 5-letniego z inteligencją 40-latka i z możliwościami fizycznymi i intelektualnymi 40-latka. I nikt nie wie, że pan dyrektor, który się upija w nocy, chodzi na prostytutki, masturbuje się, jest chłopcem, który się strasznie boi, że się wyda, że on nie jest dyrektorem z krwi i kości, tylko jest chłopcem. Drogie panie, wy tak bardzo wierzycie w moc swojego słowa, ja muszę z mężem pogadać. Ile pani już tak gada z mężem? 30 lat. Daje to coś? Nie. Ale ja z nim, teraz to już z nim pogadam, także ho, ho, ho. Twój mąż ma 7 lat. I o tym wie. I boi się, żebyś ty tego nie wytropiła. Dlatego jakieś głupie czaty, głupie piwka, głupie skrajna nieodpowiedzialność za rodzinę. I mówienie takiemu człowiekowi, który ma 7 lat w skórze czy w ciele takiego chłopa jak ja, to jest tak, jakbyś komuś, kto ma połamane nogi, powiedziała, skocz na Giewont. Zobacz, sąsiad poszedł na Giewont jeden. Ten też poszedł na Giewont. A ty nie pójdziesz na Giewont? On ma połamane nogi, dziewczyno. Co ty mu mówisz? Jaki Giewont? Pierwszy muszą się zrosnąć nogi. Pamiętajcie, jeśli w rozwoju naszego życia zostaniemy zaatakowani przez kogoś i tutaj to w swoje ja fałszywe wbijemy, to od tego czasu jakbyś nie żył. Jakbyś miał ciągle 76 lat. Dlatego ludzie się zachowują tak makabrycznie, nieodpowiedzialnie niekiedy. Budujesz to swoje ja. I ono jest dobre, nawet cię broni. Pamiętam, z jaką lubością się bawiłem z kolegami w domek. Koc na krzesła. I żeśmy sobie brali marchewkę i kroili w domku. Byliśmy i nikt nas nie widział w domku. Byliśmy. To był nasz lęk przed światem, bo po podwórku chodziły ciemne typy, które mogły nas zaczepić. A w domku byliśmy bezpieczni. I kiedyś mi jedna pani powiedziała, psycholog, przecięcia rano, wstaję, robię sobie makijaż, zakładam garsonkę, idę do pracy, jestem psychologiem, pomagam ludziom w spojrzeniu na swoje problemy. Wieczorem wracam, zdejmuję garsonkę, zakładam dres, siadam do komputera i piszę do obcego faceta, przytul mnie. Ja wiem, przecięcia, że to jest idiotyzm, wiem, że to jest gówniarstwo, ja to wszystko wiem, ale ja piszę, przytul mnie i pocałuj mnie, bo jestem sama i nie wyrabiam z bólu. I potem tego nie można zdjąć. John Eldridge w swojej książce pisze o legendzie o blaszanym drwalu. Był sobie drwal, który rąbał siekierką drewno i taki urok padł na niego, że się zaczął kaleczyć. Jakoś koordynacji mu w ręku brakowało. Skaleczył się tu, poszedł do ślusarza, kowala, że mu założył opatrunek z blachy. Tu blacha, rana blacha, rana blacha, rana blacha. Po pewnym czasie był cały z blachy. Świecący, taki błysk. Mówi, fajnie nawet jest. Nie przewidział jednego, że spadł deszcz i zardzewiał. Nie mógł się ruszyć. Znacie ludzi zardzewiałych? Leżą przed telewizorami z pilotem w ręku, warka w drugim. Papież, idiota. Obama, durań. Putin, gnój. Wszystkich. A ty co, żeś osiągnął? Ja bym osiągnął, tylko nie miałem możliwości. Pyta bocian wróbla, co ty jesteś za ptak? Orzeł, ale ostatnio trochę chorowałem. Faceci to są same orły, które ostatnio chorowały. Pan Jacek Polikowski mówi, nie ma takiej ideologii, nie ma takiego świństwa, do którego facet nie dorobi ideologii. Nie ma takiego świństwa. I Pan Bóg chce z nas to zdjąć, żebyśmy zobaczyli, jaki ja jestem naprawdę. My się boimy swojego obrazu panicznie. Proszę Państwa, wesele. No wszystkie, przepraszam, że powiem, kobiety odstawione. Na wesele idziecie na full, na top. Obcas, tutaj, fryzjer, coś. Idzie facet z kamerą. Proszę mnie nie kamerować, proszę mnie nie. Ja rozumiem, że ona była w szlafroku. Ja rozumiem, że ona była w starych majtkach. Ale z najpiękniejszej sukience, jaką ma. Proszę mnie nie kamerować, proszę mnie. Ja mówię, proszę, dlaczego pani nie chce? Bo se będą mnie oglądać ze mnie i będą se komentować. Ja wolę być przy tym, jak mnie ktoś ogląda i kontrolować sytuację, bo się wyda, kim jestem, bo głupio jakoś będę wyglądał. 1 kwietnia któregoś roku z moim kolegą pracowaliśmy w kurii, stanęliśmy w drzwiach. Jak przychodził jakiś nasz kolega, taki rówieśnik, to mówiliśmy, mówi się o tobie, ale co? Wyszła jakaś sprawa, ale która? Z ministrantami tam byłeś coś na wakacjach. No to na co? Ale no, żeś im turniej piłki nożnej zrobił. Proszę Państwa, gdybym dzisiaj powiedział, twoje SMS-y z twoim narzeczonym będą jutro w gazecie tutaj w polskiej do wykupienia. Twoje rozmowy, które rozmowy, ale które rozmowy? No wiesz, te. Wiesz. Boimy się, że się wyda, kim ja jestem. Proszę Państwa, nie wiem, czy tak jest w Belgii, czy tak jest na całym świecie, ale są kraje, gdzie jak obcy człowiek się na obcego człowieka patrzy w autobusie, to rozumie tak, on się na mnie patrzy. Ja go nie znam, ale może myśmy się gdzieś widzieli. Na wszelki wypadek się uśmiechnę i ludzie się do siebie uśmiechają. Spróbujcie w Polsce w autobusie relacji Sochaczew-Grójec intensywnie patrzeć się na miejscowego. Co się gapisz? Chcesz wodę? Policja mówi całkiem poważnie, jak cię napadną, oddaj im wszystko i nie patrz im w oczy, bo przez oczy zagląda się do serca. A oni wiedzą, że źle robią. Oni wiedzą, że źle robią i nie przypominaj im tego. Oddaj zegarek, oddaj portfel, wszystko sobie zwrócisz. Jak będziesz się patrzył w oczy, możesz dostać brzytwą po oczach. Kim ja jestem? Co jest pod tą zbroją, którą kiedyś założyłem i teraz szpanuję? To może być inteligencja. To są tak zwane konserwy roli. Ktoś się nauczył jakiejś roli. Na przykład mąż udaje przed żoną filozofa. Ona mówi, chodź kochanie na spacer. Co rozumiesz pod pojęciem spacer? Chcesz o tym porozmawiać? Czy jakiś prawnik, mąż? Ktoś już udaje. A pod tym jest zwykły człowiek, nawet bardzo sympatyczny. My nie wiemy, że ten chłopiec... Że trzeba naprawić, wrócić się do pewnego miejsca. Taki wiersz czytałem kiedyś, nie pamiętam go dokładnie. Stoję przed swoją starą szkołą. 20 lat nie dotykam tej klamki. Wchodzę, aby odnaleźć siebie, bo moje serce zostało tu złamane. Gdzieś tam w toalecie wróciłem tu po swoje serce. Wczoraj wieczorem mówiłem ten przykład, ale ja bardzo lubię go, myślę, nawet sam do siebie powiem, jak Państwo już znacie. O tym facecie, który to jest film Inni, nie, Linia Życia. O tym facecie, który postanowił przeprosić koleżankę z klasy, że jej piekło zmontował w szkole. Ona była murzynką czarnoskóra i on się z niej nabijał. I jedzie do niej, znalazł jej numer telefonu, jedzie do niej i tam dziesiątki kilometrów. Ona mówi, przyjeżdża, co ty tu robisz? Poznała go? Przyjechałem cię przeprosić za to, że co ci zrobiłem w szkole. Ona, co ty, nie wygłupia się, człowieku, to już 30 lat temu. Daj spokój. No, ale cię chciałem przeprosić. Już wychodzi, a ona mówi, poczekaj. Dobrze, żeś przyjechał. Dobrze, żeś przyjechał, bo sprawa była niezakończona. Pamiętajcie, my mamy niezakończone rozmowy. Niezakończone wymianę myśli. Niezakończone coś i dlatego nie możemy dorosnąć. Ciągle jesteśmy tymi gnojkami. Czujemy się na takim poziomie. Może was zaskoczy, ale w chrześcijaństwie nie chodzi o to, żebyśmy się czegoś nauczyli, ale oduczyli. W książce Remarka Na Zachodzie bez zmian na front przychodzą młodzi żołnierze, mają po kilkanaście lat, mundurki czyściutkie, eleganckie, wszystko, broń błyszczy i stary kapral wychodzi do nich, mówi, co, przyszliście tu na wojnę, tak? Tak. Prosto ze szkoły, tak. To ja was będę chciał teraz wszystkiego oduczyć, czego was nauczyli w szkole, żebyście to przeżyli. Żebyście tą wojnę przeżyli. My się mamy oduczyć i wrócić do siebie. Proszę Państwa, ale jak sprawdzić, kim ja jestem naprawdę? No to jestem przecież kulturalny człowiek, no pracuję, ludzie mnie szanują, mam rodzinę, dzieci. Ale tam może być ktoś inny. No jak to sprawdzić tego innego? Ten inny okopał się rozumem. Rozum to jest wydział propagandy. To co pan Pulikowski mówi, do każdego świństwa dorobi się ideologię. Do każdego świństwa dorobi się. Facet zostawił żonę. Tragedia. I spotyka za dwa miesiące swojego kumpla. Mówi, ty, podobno, żeś się rozwiódł. No tak, zostawiłeś Anię, taką piękną kobietę, taką dobrą. No wiesz, nie układało nam się ostatnio. Zostaw tą kochankę i wracaj do żony. Słuchaj, raz już skrzywdziłem kobietę odchodząc od niej. Drugi raz tego nie zrobię. Mistrzostwo świata, nie? Kiedyś spotkałem mojego kumpla taryfiarza. Mówię, Kazi, chyba teraz już taryfiarze to nieźle zarabiają. Przyznaj się, że potrafisz wziąć parę groszy. No to co z tego, że zarabiam dużo, jak ja to wszystko wydam? Źle jest. Mistrzostwo świata. Pan Bóg chce nas to oduczyć. Jak się przekonać, kim ja jestem? Proszę Państwa, proszę Panów, co powiedzieliście ostatnio, kiedy jechaliście samochodem i ktoś wyjechał z podporządkowanej i wam zajechał drogę? Wiem, co powiedzieliście. Uczestniku ruchu drogowego, nie rób tak więcej, gdyż twój pojazd może uszkodzić komuś zdrowie i zabić go nawet. Więc jedź ostrożnie, uczestniku ruchu drogowego. Mój kolega jechał i ktoś mu wyjechał z podporządkowanej i zajechał drogę i on powiedział to słowo. No, myślę, że niektórzy z Państwa wiedzą, które. I potem zapomniał, że miał córkę z tyłu na siedzeniu. I on mówi, tato, co to znaczy, co ty powiedziałeś? Co ja? Nie, nic nie powiedziałem. Tato, bo zapytam mamy, co ty powiedziałeś. To było takie szczęść Boże po staropolsku. Proszę Państwa, odruchy. Złapali karawkę, wszyscy złapali karawkę. Odruchy. Co się dowiedziałeś, że koleżanka cię wypchnęła z listy oczekujących na urlop i sobie wzięła lepsze stanowisko? Oj, Beatko, chyba troszkę źle zrobiłaś. Skrzywdziłaś mnie chyba trochę. Ta ruda małpa, kurde. Odruchy. Dlatego jeździmy na lotnisko, na wielki parking i ćwiczymy odruch wyjścia z poślizgu. Nikt nie powie, o, wpadłem w poślizg. Jak się mam teraz zachować? Powinienem nic, już byś leżał w rowie. Odruch szybki. Jesteśmy tak jak nasz odruch. Jesteśmy tak jak spędzamy noce sami. Przychodzisz z biura, zdejmujesz marynarkę, garnitur, zdejmujesz sukienkę, zakładamy dresy, siadamy przed internetem, tak stukamy. Uuu, jakie świństwa pochodzą w tym internecie. Boże, jakie świństwa, aż takie? Nie mogę tego oglądać. Out. Ale chwileczkę, zaraz, na tej pornografii też coś trzeba wiedzieć o tej pornografii, nie? Bo to tak ludzie rozmawiają, tak nie wiedzieć nic. Wrócę na chwilę. A nie, takich świństw nie będę oglądał. W zasadzie zostało 3 minuty do końca tego filmu. To chyba mogę tak zobaczyć, czy on z nią zostanie, czy nie zostanie. I tak sobie oglądamy. Potem dzwoni przyjaciółka. Cześć Beata, cześć Gośka, co tam słychać? Szef mnie w pracy ochrzanił, to dureń. O, ty mnie zawsze zrozumiesz. A co u ciebie? Mąż, wiesz, też tak jakbyś mówił, nietrzeźwy wraca ostatnio. Ty zostaw go, to jest palant, ten nie jest ciebie godzien. Tak uważasz? Proszę Państwa, bardzo często przyjaźń polega na wspólnym zakłamywaniu się. Jeśli twoja przyjaciółka przez rok, przez dwa lata nie zwróci ci ani razu uwagi, nie powie ci, brata, wiesz, że cię lubię i szanuję, ale źle zrobiłaś. We wszystkim ci przytakuje, to nie jest twoja przyjaciółka, to jest kumpela od zakłamywania się. Idź do wroga, to ci powie prawdę o tobie, jaki jesteś. Jacy jesteśmy? Takie, jakie są nasze sny. W śnie rozum nie działa. Macie takie sny? Wszyscy już poszli, a ty z walizką zostałaś. No to ty wsiadasz do taksówki, oni już pojechali na tamtą, bo to, no już oni już płyną, a ty lecisz samolotem, nie w tą stronę poleciałeś. Egzamin. Mi się to śniło przez parę lat. Egzamin maturalny. Ja pamiętam tylko jeden wzór. 4/3 ściana, objętość kuli. Nic nie pamiętam. Wszyscy piszą, a ja nic. Za chwilę mam oddać kartkę. Nic nie napisałem. Mamy takie sny dyżurne, które mówią, żeśmy wyszli za wysoko i udajemy kogoś, do czego nie jesteśmy stworzeni. Można by jeszcze dużo mówić o tym naszym zakłamaniu. Amerykanie policzyli, że człowiek kłamie 18 razy na godzinę, czy na dzień, już mi się myli. Ale jakoś bardzo często. Ja pomyślałem sobie, tam głupoty gadają. Jak człowiek może kłamać 18 razy na godzinę? Ale potem, jak tak sobie zacząłem myśleć, proszę Państwa, wchodzicie do biura swojego, szef idzie. Witam serdecznie, panie dyrektorze, bardzo się cieszę, że pana widzę. Raz. Koleżanka pyta, jak ci się podoba moja nowa sukienka? Słuchaj, boska kiecka. Dwa, jakiś worek od kartofli sobie kupiła. Jak spędziliście weekend? Fantastycznie, słuchaj, bosko było. Ksiądz taki miał kazanie u nas tam w kościele. Poszliśmy sobie na spacer. Trzy, kłóciliśmy się od rana. Nazbiera się 18? Idę w Otwocku, gdzie pracowałem. Idzie pani Jola, pielęgniarka, wpadła na mnie. Ojej, ksiądz Piotr, ale się ksiądz posta... Ale ksiądz zmężniał. Ja mówię, nie, postarzał się. Nie, świetnie ksiądz wygląda. Oczywiście nie należy mówić prawdy bez miłości. Pamiętajcie, prawdą bez miłości można kogoś zabić. Jeśli podejdę do człowieka, który jest chory, który jest przygarbiony, powiem, ty jesteś garbaty, to ja mówię prawdę, ale ja go mogę tym zabić. Jeśli podchodzę do dziewczyny, która ma rzeczywiście twarz sam jakimś oparzeniem pokancerowaną, to nie powiem, brzydko wyglądasz. To jest prawda. My nieraz mówimy, na własne oczy widziałem, tylko że my mamy oczy chore. Pamiętajcie, szatan zrobił, że mamy nie chorą rękę, drugą rękę, tylko oczy. I my na własne oczy widzimy to, co chcemy widzieć. Proszę Państwa, chłopak przychodzi na spotkanie z dziewczyną, ma taką różę. Paulina, to dla ciebie. Ona bierze, mówi, Boże, co za róża, jakaś mistyczna, eteryczna, z innego wymiaru. A on mówi, chciałem ci, czekaj, moja róża, przyjaciółko, moja kochana, będziesz moją największą przyjaciółką, zasuszę cię, będziesz wisiała nad łóżkiem. Co takiego, Patryk? To jest róża na pożegnanie, zrywam z tobą. Weź sobie to zielsko, o, myślisz, że ja się podniecę twoim, jakimś, weź wyżowal to do śmiecie i już. Proszę Państwa, fakt autentyczny, jak to się mówi w języku polskim. Jeden ksiądz zaprosił drugiego księdza na rekolekcję. No to tak jak tu. I ten rekolekcjonista nie zauważył, że jego kolega, ksiądz, przywiązał mu sznurkiem karton posoku. I z tych rekolekcji pojechał z tym kartonem posoku. Hałasu narobił na całe miasteczko. Przyjechał do domu, mówi, ty, zadzwonił, ty, dowcipni siły, ja ci dam przywiązywanie takich rzeczy. No pośmieli, skończyli. Następnego dnia proboszcz idzie do szkoły, idzie pani Wanda, starsza nauczycielka. Podwieź panią, o, bardzo księdzu będę wdzięczna. Usiadła w samochodzie. Proszę księdza, my tej hołoty nigdy nie zmienimy. To jest bydlęta. Rekolekcjonista wczoraj jechał, to mu przyczepili karton po soku. Proboszcz mówi, pani Wando, muszę się przyznać, to ja przyczepiłem ten karton. Ksiądz, oj, księża, to tacy dowcipni ludzie. Od razu, proszę państwa, od razu. Jestem na przyjęciu, gospodyni pyta, kto kawę, kto herbatę. No ja herbatę. Podaję swoim mężowi, trzymaj, to jest kawa dla ciebie, to jest herbata dla księdza. Odwraca się, brzdęk szkła zbite. Odwraca się zbita filiżanka. Mówi do męża, ty cię majdo, nie umiesz otrzymać filiżanki? Gdzie teraz dokupię do kompletu taką filiżankę? No to coś ty zrobił. A mąż mówi, nie, moja filiżanka jest tutaj, to twoja mamusia rozbiła. Mamusia? Oj, mamusiu, nic się nie stało. Dobrze, że mamusia rozbiła. Popatrzcie, proszę księdza, mój mąż był potworem, jest potworem. Nie był taki, nie był potworem i nie jest potworem i ty też nie jesteś potworem, tylko żeście pobłądzili. Zaczęliście seks za wcześnie. Przejęłaś władzę nad swoim mężem. On jest chłopcem. się nim bawisz często w łóżku, na zegarek patrzysz, jakiś, zwodzisz go. Nigdy się z tego nie spowiadałaś. To grzech? To naprawdę tak? Tak, to jest grzech i to poważny. Wrócić do samego siebie. Dlaczego Pan Jezus powiedział, bądźcie jak dzieci? Bo dzieci nie potrafią kłamać, te malutkie. Potem się dziecko uczy szybko kłamać, niestety. Ale na początku wali prawdę. Babcia jest gruba. Jezu, mąż z żoną lecą do teściówki, bo zmieni testament jeszcze. Nie mów, babcia jest gruba. Ale jest gruba, no jest, ale nie mów, że jest gruba, no. Jeden ksiądz chodził po kolędzie, trafił na małżeństwo z dzieckiem, pomodlili się, ta pani poszła do kuchni, a dzieciak mówi, a ja się za księdza już mogę sam pomodlić. Ty się za księdza możesz sam pomodlić? Rodzice zbaranieli. No to pomódź się za księdza. Wieczny odpoczynek racz mu dać, panie. Oj, proszę księdza, oj, przepraszamy bardzo. Ja wiem, za co mnie przepraszacie? Pomodlił się za moją śmierć, pomodlił się za ostatnią chwilę mojego życia. Za darmochę, to się w kościele nie zdarza. W jednej parafii ojciec stał z boku, a dziecko przyszło przed ołtarz i się zaczęło tańczyć i śpiewać piosenki. Ojciec pokazuje mu, bądź tam grzeczny, bo zaraz po ciebie pójdę. Ale on tu jest ksiądz, tu jest Pan Jezus, nic mu się nie stanie. Zaczął sobie figołka ćwiczyć przed ołtarzem. Ojciec nie wyrobił, wziął go za rękę, wyprowadza go główną nawą. Chłopak się jeszcze próbuje ojcu opierać, ale nie ma szans. I w drzwiach się odwraca, jeszcze mówi, ludzie, módlcie się za mnie. Jestem prawie pewny, że teraz w kościele są ludzie, którzy mieliby ochotę wstać i powiedzieć, ludzie, pomódlcie się za mnie, bo mi się wszystko sypie. Wyniki mam do kitu, rodzice się rozwodzą, ja z chłopakiem nie wiemy, nie możemy się już 7 lat zdecydować na małżeństwo. Pomóżcie. Ale kiedy zapytamy tych ludzi, co słychać, fałszywy człowiek, numer 740, pytanie łamane, jak Schwarzenegger miał w oczach to wszystko. Odpowiedź, jakoś leci, jakoś, jej, ksiądz, nikt nie ma dobrze, ale jakoś to się wózek ciągnie. Pan Jezus chce, żebyśmy to z siebie zdjęli. To jest bolesne, to jest bardzo... Przepraszam za porównanie, to jest tak, jakby się ktoś na środku jakiegoś wielkiego placu tutaj w Antwerpii rozebrał do naga i kazał ci stać. To jest bolesne, ale potem przychodzi taka ulga. Wiecie, poproszono mnie kiedyś, żebym pograł na gitarze dzieciom z zespołem Downa i niewidomymi z lasek, którym się służebnice krzyża opiekują. Ja byłem na pierwszym roku seminarium. Wiecie, co to znaczy kleryk z pierwszego roku seminarium? To jest prawie papież, no tylko tam, tylko chorował ostatnio. I przyszedłem do tych dzieci, ja już grałem trochę na gitarze, przy ognisku grałem, dziewczyny słuchały, swoje teksty grałem. I przyszedłem do tych dzieci, a dzieci nie chciały usiąść i mnie słuchać, tylko latały, pchały się i siostra mówi, ksiądz coś zagra. Tam chwileczkę mówię, stroję instrument. Ksiądz już coś gra tam, głośno, wśród nocnej ciszy. Chwileczkę, jeszcze mi gienie stroi. I za tą gitarą się chowam jak mogę, bo się boję tych dzieci. I przychodzi taki muminek, popatrzył na mnie tak, te oczy takie skośne, mówi, ty, wal w te druty, bo jak ty nie walniesz, to ja walnę. Tak ze mnie, powiedzcie, co chodziło. Albo jak byłem w szpitalu, taki drobny zabieg tutaj na ścięgno i przyszła pielęgniarka, żeby mnie zawieźć na salę operacyjną. I dała mi jakiegoś głupiego Jasia i mówi, to pan siada na wózku inwalidzkim, ja pana wiozę. Ja mówię, przy panie, to ja wezmę wózek inwalidzki pod pachę, panią wezmę pod drugą pachę i idziemy na operację. Pan się nie wygłupia. Jak ordynator zobaczy, że pan idzie na piechotę, to mnie zwolni z pracy. Usiadłem i zaczęło się jak bitwa Stalingrad. Wszyscy na korytarzach trzymali kciuki, żeby dała mi radę przepchać tą ponad stówek żywego mięcha. 5 kroków do przodu, 4 do tyłu, walka, próba po bandzie, szliśmy ostro, a ja tylko, jest taki wstyd, żeby tylko żadnej parafianki nie miał, żeby ktoś nie strzelił mi, pochwalony Jezus Chrystus, proszę księdza, ja się ksiądz trzyma. A potem człowiek się zaczyna z siebie śmiać. Błogosławieni ludzie, którzy potrafią się z siebie śmiać, będą mieli fajne życie. Fajne życie. Pan Bóg właśnie o nas, o kapłanów, bardzo dba, żebyśmy się nie stracali w trudnych sytuacjach. Zapowiem Państwu, że ukaże się taka płyta DVD z historiami z kościoła wziętymi, takimi śmiesznymi. Właśnie z kolegą, żeśmy to w Nowym Sączu nagrali. Nie wiadomo, czy to jeszcze cenzura puści. Ale opisujemy te trudne sytuacje, kiedy człowiek na oczach ludzi jest jak pajac. Kiedyś, proszę Państwa, wyszedłem odprawiać przeświętą pogrzebową. Trumna stoi, ludzi sporo płaczą, a ja nie zajrzałem do książki w ogóle, kto to jest. Nie wiem nawet płeć tego zmarłego. Więc mówię, módlmy się za tę osobę, dziecko Boga, człowieka, istotę ludzką i czekam, żeby mi się kościelny pokazał w drzwiach, żeby w końcu pokazał się. Ja mówię, chodź tutaj, zobacz, kto to jest i przyjdź mi napisz na kartce. Ja myślałem, że on pójdzie do zakrystii i sobie przeczyta w książce, a on poszedł do trumny i zaczyna spisywać imię, nazwisko. Potem podchodzi do mnie i mówi konspiracyjnie: Aleksander. I proszę Państwa, to są chwile, kiedy musi się stać mały i uśmiechnąć się, bo Pan Bóg chce nas wszystkiego rozebrać. To już ostatnia myśl. Proszę zwrócić uwagę, co będziemy czytać, co będziemy śpiewać niedługo w Adwencie. Ogłoszono spis tam w całym cesarstwie. Udał się Józef do swojego miasta. Udał się do swojego ja, tam gdzie się urodził. I tam się narodził Jezus. Wiesz, Jezus chce się w tobie narodzić nie w twoich dyplomach, w nowym modelu Toyoty. Jezus chce się narodzić w twojej biedzie, tam gdzie jesteś słaby, tam gdzie jest ten chłopiec jeszcze, który nie dorósł. I musi dorosnąć, żeby stać się mężczyzną. I wróćmy wszyscy do stajenki, tak można sparafrazować tę kolędę. Żebyśmy nie bali się być sobą. Nie bali się zadawać pytań. Nie bali się nawet strzelać gafy. To tylko powtarzam, przystroi nam radości. I tam się chce w biedzie narodzić Jezus. W tej stajni naszej nędzy. W tej stajni naszej nędzy. Dziękuję bardzo serdecznie za taką uwagę. Niech wam Pan Bóg błogosławi.
Brawo, brawo. Bóg zapłać, księże Piotrze, wypełniłeś nasze serca bardzo ciekawym słowem, głębokim i radosnym. Za to dziękujemy serdecznie. Będziemy pamiętali w modlitwie o te łaski, które ksiądz potrzebuje, których ksiądz potrzebuje. Także Bóg zapłać jeszcze raz. Wszystkiego dobrego życzymy. Szczęść Boże.
To żeby było po kościelnemu, to jeszcze was po błogosławie. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. A żeby było nie po kościelnemu, to powiem anegdotę. Jak jeden biskup zapomniał, że na końcu mszy świętej nie ma błogosławieństwa, bo jest na cmentarzu druga część liturgii, i powiedział: niech was błogosławi Bóg Ojciec. I wytarł wszystko. Wszystko da się wytrzeć i zmienić. Szczęść Boże.